Nazajutrz nadeszły plany szczegółowe dworku w Terkaczach. Architekt Wiązaga oczywiście wszystko zrobił po swojemu. W załączonym liście podał, że chcąc swoich klientów pozbawić kłopotu związanego z wewnętrznym urządzeniem domu, sam zaprojektuje wszystkie meble, tapety i tak dalej. Oraz wskaże obrazy, które należy nabyć do nowej siedziby.
Nie można mu odmówić apodyktyczności, uśmiechnęła się pani Szczerkowska po przeczytaniu listu Wiązagi. Ale o tyle ma rację, że w ten sposób całość utrzymana zostanie w jednym stylu.
Ta opinia pani Szczerkowskiej przyszła w pomoc Józefowi, daremnie usiłującemu przekonać Lusię, że jest teraz za późno na zatargi z Wiązagą. Na wszelki wypadek poszedł Józef z planami do jednego ze znanych architektów, inżyniera Doroszewicza, by sprawdzić, co ten o tym powie. Doroszewicz, starszy już jegomość, skrytykował to i owo, lecz na ogół osądził pracę Wiązagi przychylnie. Józef skrzętnie zanotował zastrzeżenia i tegoż popołudnia odesłał plany Wiązadze z oświadczeniem, że akceptuje je pod warunkiem przeprowadzenia takich a takich drobnych zmian. Powołał się przy tym na autorytet Doroszewicza. Nie chcąc wtajemniczać Lusi w swoje sprawy rodzinne, powiedział jej, że idzie na posiedzenie i pojechał na ślub Natki. W kościele było bardzo mało osób. Krewni pani Bułkowskiej, których prawie nie znał, i matka pana młodego, sędziwa staruszka w koronkowym czepeczku, która specjalnie przyjechała na ślub syna z Poznania. Poza tym kilka kumoszek z kamienicy na ulicy Freta. Te stały zwartą grupą i całą swoją uwagę koncentrowały na osobie Józefa, pamiętnego z dawnych czasów, a dziś bogacza całą gębą. Natka w welonie i w białej sukni wyglądała jeszcze starzej i jeszcze bardziej nędznie niż na co dzień. Cześniak natomiast we fraku robił bardzo dodatnie wrażenie. Ślub był cichy, dzięki czemu w ciągu kwadransa się skończył. Państwo młodzi najpierw zbliżyli się do swoich matek, później do Józefa, złożył im życzenia i wyszedł z kościoła. Ilekroć zetknął się z tą swoją rodziną, zawsze odnajdywał w sobie te przykre uczucie jakby pretensji do niej, że stoi na tak dalece niższym szczeblu społecznym od niego. Może u podłoża tego uczucia tkwił też i rodzaj wstydu za siebie, że nie zdołał wypełnić tej różnicy należnym poczuciem więzi rodzinnej i wdzięczności za ich życzliwość. Myślał też i o swoim ślubie. Nie będzie na nim oczywiście ani ciotka Michalina, ani Natka, nikt z jego rodziny. Redaktor swojski przecież jej nie zastąpi. Ach, gdyby żył stryj Cezary. Zresztą na refleksje i rozmyślania mało mu teraz pozostawało czasu. Lwią część dnia spędzał z Lusią, resztę dzielił między firmę, redakcję i zarząd ligi. Dni mijały prędko. Mieszkanie było już gotowe. Na 3 dni przed datą ślubu Józef zamówił sleeping i załatwił wizy zagraniczne. Wszystko zdawało się układać według programu, gdy w przeddzień uroczystego dnia o godzinie 11 wieczór, kiedy Józef układał się właśnie do snu, zadzwonił telefon.
— Panie Józku?
— usłyszał głos Luzi, zanim jeszcze zdążył powiedzieć halo. Jestem. Co się stało?
Niech pan czym prędzej przyjedzie, czym prędzej.
W głosie jej brzmiało przerażenie. Na Boga, co się stało?
Prędzej, prędzej.
Już jadę, krzyknął i zapomniawszy nawet powiesić słuchawkę, zaczął się w pośpiechu ubierać. W trakcie tego rzucił okiem na zegarek, a skonstatowawszy, że już stracił 5 minut, naciągnął spodnie, narzucił palto i chwycił kapelusz. W przedpokoju przyszło mu na myśl, że dobrze będzie na wszelki wypadek wziąć rewolwer. Bóg wie, coś się tam dzieje. Dopadł na rogu taksówkę i po kilku minutach dzwonił już do bramy na Wilczej. Miał wielką ochotę zapytać stróża, czy nie wie, co się tam dzieje, ale zreflektował się i wbiegł na schody. Drzwi od mieszkania były uchylone. W progu stała Lusia, cała drżąca z rozrzuconymi włosami i w piżamie. — Co się stało? Chwyciła go za rękę i zatrzasnęła drzwi.
— Wuj!
— powiedziała szeptem.
— Co wuj?
— Dostał jakiegoś strasznego ataku. Zdaje się, że zwariował. Boże!
— A gdzie jest?
— Tam, w sypialni.
— A gdzież pani Szczerkowska?
— Też tam. Słyszałam jej straszny, ale to straszny krzyk. I nie wiem, co robić. Zadzwoniłam do pana.
— No, trzeba tam wejść.
— Nie można. Drzwi zamknięte na klucz.
— Kto zamknął?
— Wujenka. Weszła do niego i zamknęła za sobą, bo wuj chciał wyjść. Boże! — Może on ją zabił?
— A gdzie służący? — z oburzeniem zawołał Józef.
— Ignacy od obiadu nie wrócił. Poszedł szukać wuja, a kucharka? — Kucharka albo śpi, albo udaje, że śpi. Ona strasznie boi się pijaków.
— Nie rozumiem. Więc pan Szczerkowski wrócił sam?
— Tak. Ja nie widziałam. Jak przyszedł, wiem tylko, że wujenka ułożyła go w sypialni, a później on chciał, by mu dać wódki i strasznie krzyczał. Wywracał meble i później chciał wyjść. Wtedy weszła tam wujenka i on pewno rzucił się na nią, nie wiem.
— Psia krew! — zaklął Józef. — Właściwie należałoby sprowadzić pogotowie ratunkowe lub policję.
— Nie, nie. Może to niepotrzebne. Niech pan najpierw sprawdzi.
Zbliżyli się do drzwi sypialni i zaczęli nasłuchiwać. Wewnątrz panowała zupełna cisza. Józef zapukał raz, drugi, później nacisnął klamkę. Drzwi były zamknięte na klucz od wewnątrz.
— Ona nie żyje! Ona nie żyje!
— szeptała Lusia.
— Trzeba wyłamać! — zdecydował się.
— Tak! Tak!
Józef był dość silny, lecz i drzwi były mocne. Odchylał się i uderzał ramieniem coraz mocniej, nasłuchując po każdym uderzeniu. Nie ustępowały.
— Chyba nie dam rady — powiedział, rozcierając obolałe ramię. — Może zawołać stróża?
— Boże! Trzeba prędzej. Niech pan jakimś ciężarem, o, niech pan weźmie ten blat stolika.
Istotnie. Ciężki marmurowy blat zdawał się być pewnym narzędziem. Udźwignąwszy go z trudnością, Józef z całej siły uderzył w drzwi. I teraz nie ustąpiły, lecz wypadł z nich duży filąg. To wystarczyło. Lusia wsunęła rękę do wnętrza i przekręciła klucz w zamku. W sypialni było ciemno. Drżącymi rękoma odszukała kontakt tuż przy drzwiach i zapaliła lampę. Po środku pokoju na podłodze leżała pani Szczerkowska. Miała pokrwawioną twarz i ręce, widocznie odłamkami szkła z rozbitego klosza, których wokół było pełno. Opodal pod stołem pół siedział bezwładnie pan Szczerkowski, trupioblady i też pokrwawiony.
— Jezus!
— krzyknęła Lusia i zatoczyła się.
— Niechże pan coś robi! Ratuje!
Józef przykląkł przy pani Szczerkowskiej i zaczął szukać pulsu. Nie mógł go znaleźć, ale stwierdził, że jej ciało jest ciepłe. — Na pewno żyje — odetchnął. Co do życia pana Szczerkowskiego, nie było żadnych wątpliwości. Po prostu spał, a z jego uchylonych ust świszczący oddech wydobywał nieznośny odór alkoholu. Wespół z Lusią podnieśli panią Szczerkowską i ułożyli na kanapie. Jednak zadzwonię po pogotowie ratunkowe, niepewnie powiedział Józef.
Nie, nie, niech pan odszuka w katalogu. Doktor Jarecki, doktor Jan Jarecki, Mokotowska 59 i niech pan mu powie.
Lusia zwilżyła chusteczkę w wodzie kolońskiej i próbowała cucić panią Szczerkowską, która robiła wrażenie martwej. Biegając wśród poprzewracanych mebli, na próżno szukała flakonu z amoniakiem. Tymczasem Józef po kilku próbach zdołał się połączyć z doktorem Jareckim, który na szczęście jeszcze nie spał.